bliżej życia.
No i rzeczywiście jest godzina W. Widzimy, skrada się pluton jakiś w kierunku na uniwersytet, ale niestety źle uzbrojony. Trochę pistoletów, nic innego.
W audycji Bliżej Życia witam Państwa Michał Słobodzian. W miniony piątek Toruń uczcił Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości zorganizowano przy obelisku poświęconym komendantom Okręgu Pomorskiego Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Inicjatorką ich upamiętnienia była m.in. generał profesor Elżbieta Zawadzka. Co jakiś czas przypominamy Państwu tę wyjątkową postać. Jedyną kobietę wśród cichociemnych, emisariuszkę, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, po wojnie prześladowaną przez władzę. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania części tryptyku Żanety Walentyn pod tytułem Bo ja nazywam się Cichociemna. Elżbieta Zawadzka w poruszający sposób opowiadała naszej reporterce o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim.
Polskie Radio Pomorza i Kujaw przedstawia trzecią część tryptyku dokumentalnego Żanety Walentyn. Bo ja nazywam się Cichociemna. Muzyka Ewa Dąbrowska, realizacja Marek Rzepa. Elżbieta Zawadzka, jedyna kobieta cichociemna, śledzona przez gestapo, poszukiwana przez Gwardię Nacjonale w Pirenejach, kurierka Armii Krajowej do Londynu. Walczyła też w Powstaniu Warszawskim.
Jest lipiec, 1944 rok. No i zaczyna się w Warszawie dziać coś dziwnego. Ostatnie dni lipca Niemcy, ci panowie świata, zawsze eleganccy, czyści w mundurach wspaniałych, naraz zjawiają się z frontu wschodniego, zmęczeni, brudni, z furmankami zamiast pięknymi autami i tak przejeżdżają przez Warszawę ze wschodu, przez mosty warszawskie na zachód. Inna atmosfera, zupełnie inna. Coś się zbliża. Wiemy już, że Ruscy zbliżają się i dochodzą do Pragi, tak? Więc jest całkowite przekonanie. Ruscy są, ci idą, my ich złapiemy za ogony te, tak? To wracające wojsko i Polska będzie wolna, tak? To wisi w powietrzu.
Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta, w momencie gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas.
To należy do historii. Dlaczego wybuchło powstanie tak? My widzieliśmy tych Niemców i ostatnie dni, zwłaszcza ostatni dzień, Warszawa była inna. Pełno młodzieży, w sportowym ubraniu, w butach, lato, z jakąś torbą, coś wożą, jakieś pakunki. Warszawa jest w ruchu. A to oni już spodziewali się, że muszą przygotować godzinę W. Warszawa jest inna. Powstanie wisi w powietrzu. No i jest 1 sierpnia, godzina W. My z Witekówną, to jest sztabowa robota. To nie są jednostki frontowe. Nawet nas od razu nie zawiadomili, kiedy ta godzina W. Ja się dowiedziałam w aptece. Ktoś widocznie znający mnie szepcze o 5 godzina W. To była chyba jakaś godzina druga, tak? Już wiem. To jest tak szalone napięcie wtedy. No i rzeczywiście jest godzina W. Widzimy, skrada się pluton jakiś w kierunku na uniwersytet, ale niestety źle uzbrojony. Trochę pistoletów, nic innego. A tu w Warszawie pełno było gołębiarzy. Gołębiarze to byli Niemcy poukrywani na strychach na domów, celni strzelcy, którzy stamtąd panowali nad ulicami. I do tego plutonu padają strzały. Coraz więcej jest padających. Lecimy na dół, bo widzieliśmy u sióstr były nosze. Tak? Chcemy z Wacką chwycić te nosze i lecić, żeby ratować tych ludzi. A tu już wyskakuje zespół zakonnic, które już były zorganizowane jako zespół sanitarny. Nie pozwala nam wziąć tych noszy, bo one są, mają ten przydział, musiałyśmy ustąpić. I one lecą po tych rannych. Tak, no więc my z powrotem do okna, prawda, żeby patrzeć. No i widzimy, gołębiarz strzela. Jedna po drugiej zakonnicy padają. I tak się zaczyna powstanie. My siedzimy, bo nie mamy przydziału frontowego. Tak. Ja stawałam kilka razy do raportu, że chcę iść na front. A odpada odpowiedź mojego szefa, to znaczy Marii Witekówny, wówczas pułkownika. Nie idziesz na front, bo broni nie ma. Nie dadzą ci broni. Jeżeli będziesz w służbie pomocniczej, już jest pełno tych zgłoszeń, było tak dużo, że nikt cię już do jednostek dostać nie mógł, bo wszystkie kobiety chciały być. Także co ci na froncie, prawda? Wykluczone, musisz zostać tu. To, cośmy mogli zrobić w powstaniu, tak, siedzimy tam w klasztorze. To od czasu do czasu z jakimś poleceniem gdzieś do jakiejś jednostki, coś tam, bo tam są i sprawy aprowizacyjne, łączności i tak dalej. Więc takie tam sprawy załatwiamy. No pamiętam taki jeden może wypad, tak. Mamy iść razem z tąże Warcką Zastocką, który też oficer w tym szefostwie Wojskowej Służby Kobiet, tak to się nazywało. Idziemy do Komendy Głównej AK, która się mieściła w takim wielkim gmachu PKO przy ulicy Jasnej. Idziemy tam. Jesteśmy może w połowie drogi. Pocisk duszy, bomba pada, ale bomba nie wybucha. Tak? Jest tylko pocisk tej wielkości. Potem się dowiadujemy, że to było fabrykowane w Czechach, a Czechy mieli sabotaż. Tak? Niektóre zapalniki nie zapalały się w tych bombach. Tak? Więc ta bomba spadła i nie pękła. I nasze minerki, zaraz powiem coś o naszych minerkach, mogły wybrać te wszystkie środki tak wybuchające i z tego tworzyły bomby, tak zwane filipinki. To znaczy brało się pudełka od Sidolu, takie blaszane, to były nasze bomby, tak? Nasze powstańcze bomby. Więc my patrzymy na ten pocisk, okropny, no, rozmiarów nie pamiętam, ale patrzymy, przecież to była nasza śmierć, nie? Tak. No dochodzimy tam do PKO, do Sztabu Głównego i tam jest akurat msza święta. I wtedy te śpiewy po polsku, prawda, i sztandary polskie, czerwono-białe wszędzie wiszą, prawda, w takiej dużej sali, która była zamieniona na kaplicę. Tak, pamiętam to nabożeństwo. No więc to są te pierwsze dni powstania. Ale naloty na Powiśle były tak mocne, że trzeba było wycofać się z Powiśle. Bo myśmy myśleli, że powstanie się skończy za 2-3 dni, prawda? Że od razu Ruscy idą nam z pomocą, bo już nie są po drugiej stronie, tak? I koniec, tak? Tymczasem widzimy, powstanie będzie długie, tak? I przyszedł rozkaz przekwaterować się, to było koło Okulnika, tak, i przekwaterowali nas na ulicę Chmielną. Pamiętam, tam byliśmy chyba 2-3 dni powstania i któraś z naszych, taka dosyć wścibska, odkryła, że w piwnicach był cały skład wina. Tak, więc wtedy było dużo wina. No myśmy to naturalnie dali do szpitali polowych, prawda? No ale dla nas też coś zostało. Tak. I tam byłyśmy jakiś czas na Chmielnej i potem przyszedł rozkaz z Chmielnej, Śródmieście, Północ już było tak zniszczone, bombardowania, dom po domu oni to bombardowali. I ja od czasu do czasu to sam jakiś rozkaz do wykonania. Pamiętam, byłam instruktorką inspekcyjną tam na kilka ulic i musiałam stanąć nad włazem kanałowym, tak, i pilnować i pomagać wyciągać te przychodzące ze Starego Miasta, to było na ulicy Deotymy, niedaleko Nowego Świata. I tam się wyciągało tych ludzi, którzy przez kilka godzin często błądzili w kanałach, żeby przedostać się przez te parę ulic, prawda, do tej części jeszcze mniej więcej żyjącej. I pamiętam, że wyciągnęliśmy tam kilku rannych i kilku chłopców naszych, nawet z bronią i tam. I prowadzimy ich na postój. I tam była wielka sala, gdzie myśmy te transporty doprowadzali. I prowadzę taki transport, pewnie ich było tam z 15 czy ile. I jeden z nich podchodzi i dotyka, mówi: umyta. Bo na Starówce wody nie było. A wtedy jeszcze była woda w Śródmieściu, ale też było trudno. Tam szło się po wodę z wiaderkiem, a wracało się często z przestrzelonym wiadrem i woda wyciekała. Myśmy pod koniec już mieli tylko jeden kubek wody na dzień, bo tak trudno było o tę wodę. Filtry już były dawno zbombardowane, warszawskie filtry, już w wodociągach nie było wody, tylko kopano nowe studnie pod Warszawą. Więc każda z nas musiała też chodzi z tymi wiaderkami i tak jak mówię, nieraz były przestrzelone i myśmy sobie wydzielali jeden kubek na dzień. To musiało starczyć na mycie, pranie i picie. Ach tak, może taką przygodę powiem. Ząb mnie strasznie rozbolał. Tak straszny, wiercący ząb, to jest nie do wytrzymania. No więc muszę iść do dentysta, jest powstanie, tak? Otóż przed powstaniem mieszkałam na ulicy Żurawiej i wiedziałam, że w sąsiedniej kamienicy jest dentystka i dowiaduję się, że ona urzęduje. Więc idę do tej dentystki z tym zębem, tak? W pewnej chwili to się szło dołem, piwnicami się szło. Ktoś mnie chwyta za rękę, dziewczynka 7-letnia, Baśka, córka mojej gospodyni, u której byłam sublokatorką. Wzięła mnie za rękę i prowadzi do matki. A matka z nią siedziała, wszyscy ludzie siedzieli w piwnicach. Tak? I ona mnie poczęsowała kawałkiem chleba ze smalcem. To już wtedy był taki smakołyk, tak. Wtedy pamiętam Basia i ten kawałek chleba ze smalcem. No więc wracam od tej dentystki, jestem w sąsiedniej kamienicy, a tu znowu wybuch i tamta kamienica razem z dentystką zrujnowana. Prawda? A ja stałam akurat na parterze i tam w tych domach warszawskich na parterze zawsze był taki otwór, który miał połączenie z kominem. I jak był tamten ten wybuch, to te się drzwi od tego przewiewu otworzyły i cały ten dym na mnie. A ja byłam w białej bluzce, jeszcze wypranej z tego kubka i tutaj ta czarna sadza. Tak? Więc już wiedziałam, że nic z tego picia nie będzie, bo to trzeba jakoś wyprać. Bo przecież myśmy nie mieli ubrania, tylko to, cośmy mieli na sobie przez ten cały miesiąc. Tak. Było już bardzo trudno o aprowizację. Nie było chleba, nie było jedzenia, nawet szpitale miały zbombardowane zaopatrzenie i tak dalej. Więc Warszawa zaczęła żyć kaszą pluj. Co to było? Powstańcy zdobyli wielkie magazyny jęczmienia, haberbusza, więc od razu ogłosili, że można się zgłaszać po, oczywiście otrzymawszy rozkaz od władz wojskowych, bo to wszystko władze wojskowe miały w ręce, można się zgłaszać po jęczmień. I ten jęczmień się myło w młynkach od kawy i gotowało się z tego kaszę pluj. Tak? To było potem już jedyne jedzenie. No ale po ten jęczmień trzeba było pójść z jednej bombardowanej dzielnicy do zupełnie innej. I ja brałam udział w jakichś trzech czy iluś wyprawach. To wyglądało tak. Jest wyznaczony patrol, powiedzmy 20 osób, każda z dużym workiem i zgłasza się, bo w nocy jednak były lżejsze bombardowania, więc idzie ten patrol cały, tak, jedna po drugiej, pochylone, czasem ten przewodnik krzyczy, rura na górze. Rura pod nogami i w pewnej chwili byliśmy zmęczeni i wychodzimy na powietrze, żeby odetchnąć. To była gdzieś przy ulicy Świętokrzyskiej. Nam powiedziano, my nie wiedzieliśmy, w którym miejscu Warszawy jesteśmy. To wiedział przewodnik tam na dole. Więc wyłazimy z tych kanałów. Warszawa całkowicie zrujnowana. Wszędzie stosy tych cegeł, ruin, prawda? Wychodzimy, jest księżycowa noc, zupełnie jakiś bajkowy krajobraz dla nas, bo z tych ciemnych kanałów naraz światło nocne. Tak, oddychamy pełną piersią, a tu naraz rozchodzą się dźwięki fortepianowe. Na parterze któryś z tych zbombardowanych kamienic zostali właściciele, którzy tam mieli fortepian. I ktoś przepięknie gra Chopin. I w tej nocy księżycowej. No i potem znowu dalej z powrotem do Haberbusza i pełne wory tego jęczmienia i z powrotem kanałami. Wtedy myśmy już musieli się przenieść, przekwaterować, bo to były zawsze kwatery narzucone z Warszawy Śródmieście Północ do drugiej dzielnicy Warszawa Śródmieście Południe. A te dwie dzielnice były od siebie całkowicie odłączone alejami jerozolimskimi. Dlatego, że to była ta niemiecka trasa działająca w powstaniu przelotowa. Także tam przez aleje nie można było przechodzić, tylko tam był ogromny tunel, przejście, tak, z barykadami. I wtedy trzeba było mieć przepustkę, żeby przedostać się z Śródmieścia przez tę barykadę na alejach do Śródmieścia Południe. Wtedy Śródmieście Północ paliło się całe. To były straszne widoki, zwłaszcza wieczorem, te płonące jak pochodnie domy. Dostajemy rozkaz, musieliśmy długo czekać, bo najpierw zawsze wojsko to frontowe miało pierwszeństwo oczywiście, prawda, te patrole chłopców. Tak, więc przechodzimy tam i wiem, ktoś głupi dał rozkaz, że my tam będziemy naprawiać mundury te naczerpane, więc tam trzeba było przerabiać i tak dalej. Więc kazali nam zabrać maszyny do szycia, tak. To była głupota, bo przecież tam zakwerekwirowaliśmy potem u mieszkańców tego Śródmieścia Południa. No ale tak było, więc pamiętam, że my dźwigaliśmy taką maszynę do szycia na drugą stronę. A ta barykada, wiecie, z czego była budowana? Z worków cukru. Bo akurat takie były w dyspozycji, a trzeba było dać duże, wysokie barykady, żeby można było tamtędy pójść. I one musiały być tak duże, bo Niemcy wypuszczali czołgi Goliaty. To były czołgi bez obsady ludzkiej, tylko elektrycznie kierowane, które mogły gdziekolwiek jechać, ale jak barykady były wysokie, to i czołg nie przedostał się, prawda? Dlatego często barykady musiały być wysokie. I tam dostaliśmy się do ostatniej naszej kwatery powstańczej, to był róg Kruczy i Mokotowskiej. Na drugim piętrze, pamiętam, dostaliśmy kwatery, nas było jakieś kilkanaście osób, tak? Oficerów i trochę łączniczek. Ale to była niebezpieczna kwatera. Trzeba do okien pochodzić, tylko czołgając się, dlatego że Niemcy siedzieli w ogrodzie botanicznym i stamtąd strzelali do okien, natychmiast jak ktoś się pokazał w oknie. Ale wtedy działały jeszcze, księżnica publiczna działała, ona kazała przynosić najcenniejsze obrazy z mieszkań prywatnych, żeby ocalić przed spaleniem. Także to wszystko było doskonale zorganizowane. Tak, pamiętam, że przyszedł taki inspektor z tej księżnicy publicznej, żeby oglądać, bo to było mieszkanie jakiegoś arystokraty, bardzo bogatego, który nam dali, tak? I on oglądał obrazy po mieszkaniu rozmieszczone i ukradł nam słoik z pomidorami. Tak, taka ostatnia resztka do tej kaszy pluj. Tak, więc spisał te obrazy, owszem, ale to zabrał. Zbliża się kapitulacja. Z kapitulacją było tak, że nikt z nas nie chciał. Myśmy uważali to prawie, że za zdradę, że ma być kapitulacja, ale rozstrzygnęło dowództwo, prawda? Tak, zresztą część mieszkańców już chciało tej kapitulacji, bo to bytowanie w piwnicach, ranni zawsze, chorzy, bez już pomocy lekarskiej, bez jedzenia, bez picia, to były straszne warunki. Także jak wreszcie dowództwo się zgodziło na kapitulację, to było 2 października, prawda? To część mieszkańców odetchnęła. Tak, ale my byliśmy zrozpaczeni, bo przecież nie tego oczekiwaliśmy po powstaniu.
Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939. Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem.
Ale moje losy w tym czasie. Otóż ja tam cały czas byłam w tym szefostwie Wojskowej Służby Kobiet, komendantką Witekówną. I ona mi zawsze odmawiała pójścia na front. No i wtedy w ostatnich dniach powstania ja dostałam przydział. I wtedy przerzuciłam Jeziorańskiego do, ale to długo trwało, ale przerzuciłam go przez Szwajcarię, bo przedtem najpierw tam musiałam pojechać do Szwajcarii i zorganizować to. Tak. No i to jest koniec powstania.
Była to trzecia część tryptyku dokumentalnego Żanety Walentyn, bo ja nazywam się Cichociemna. Muzyka Ewa Dąbrowska, realizacja Marek Rzepa.
Był to reportaż Bo ja nazywam się Cichociemna, Żanety Walentyn. Swoje wojenne losy opowiadała generał Elżbieta Zawadzka. Jedyna kobieta wśród cichociemnych. Dwie pozostałe części reportażu znajdą Państwo w naszym archiwum. Adres archiwum.radiopik.pl. Wystarczy wpisać tytuł, bo ja nazywam się Cichociemna. Dziś audycja bez dyżuru telefonicznego. Kolejny program jutro po 16:30. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, and
numbers lead a dance. You know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Shape of my heart.